Choć mamy przestudiowane dwa rozdziały i jeszcze kawałek zagadnienia do czwartego, o sługach Nowego Przymierza. Pamiętacie coś z ostatniej lekcji?
Że ci słudzy się sami nie powołują, że to Bóg ich powołuje, Bóg ich posyła i otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii, że to Bóg sprawia, że ludzie słuchają i się nawracają.
Głoszą Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który jest obrazem Bożego. Głoszą w mocy Bożej, właśnie tego działku chwale Bożej. Nie zwracają uwagi właśnie na siebie, ale na Jezusa.
Głoszą szczerości, nie fałszują słowa Bożego i robią to przed obliczem Boga.
Roznoszą wam poznania Boga dla wszystkich i wierzą, i tych, którzy uwierzą, i tych, którzy nie uwierzą.
Dla jednych jest to woń przyjemna ku życiu, a dla innych jest to smród. Tak to można tłumaczyć. Po prostu smród.
Dla Boga są nieumiennością. Czyli Bogu się podoba to, co robi.
Jest to skutecznie jako narzędzie.
Ostatnio rozmawiając tam z pracy, jak był ten wyjazd, rozmawiałem z jednym kolegą, właśnie użyłem tego przykładu, tego poznania, tej woni. I on powiedział, no faktycznie to ma sens. Tak mi przypomniało się ze studium.
I ci słudzy Nowego Przymierza wierzą w to, co głoszą, to co mówią. I Bóg ich pokrzepia, przypominając im obietnice Boga, które są niezmienne. I w ten sposób Bóg ich podtrzymuje w tej służbie.
Słuchajcie, to teraz sobie powiemy o służbie, o sługach, a teraz o służbie i na podstawie tego trzeciego rozdziału mieliśmy mówić. Natomiast ten trzeci rozdział przeczytajmy sobie. Listu do Koryntian drugiego, trzeci rozdział, może przeczytajmy cały ten rozdział, zanim sobie przejdziemy do trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian. Kto by chciał przeczytać?
Tylko ja?
Proszę.
Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie. Napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga. On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu. Nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie śmierci wyryte literami na kamieniach było pełne chwały, tak że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. To bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą. Jeśli zaś to, co przemija, było pełne chwały, tym bardziej pełne chwały jest to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy, a nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. Lecz ich umysły zostały zaślepione, aż do dnia dzisiejszego bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
Tak. I mamy tutaj bardzo dużo o Mojżeszu i o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w czasie, kiedy Izraelici szli do Ziemi Obiecanej. I dzisiaj przestudiujemy sobie to wydarzenie, dokładnie je sobie opiszemy, wyciągniemy wnioski, żeby kiedy potem przejdziemy do tego tekstu, będzie pewnie łatwiej go zrozumieć, bo powiem wam tak, to jest bardzo trudny rozdział. Bardzo trudny. Bardzo łatwo jest popełnić błąd w interpretacji. Bardzo łatwo jest wyciągnąć błędne wnioski i no potem jak gdyby one są powielane, tak? Dlatego będę się starał sam bardzo dokładnie wam to tłumaczyć, a wy bardzo dokładnie sprawdzajcie. Nie, sprawdzajcie po prostu. Bo tu naprawdę łatwo jest popełnić pomyłkę. Ja wam przeczytam, co myśmy zrobili w obserwacji ogólnej. Bo to jest tak, jeśli obserwacja ogólna jest dobrze zrobiona, to ona ma zarys dobrze zrobiony. I teraz pytanie, czy szczegóły, które mamy w obserwacji ogólnej, są dobrze zrobione, czy nie? Bo zawsze obserwacja ogólna ma pewne fragmentaryczne informacje. I teraz my, robiąc dokładną analizę, sprawdzamy, czy to jest dobrze, bo wtedy musimy nanieść korektę. My mamy obserwację ogólną zrobioną. I trzeci rozdział mamy opisany tak w obserwacji ogólnej. Paweł nie chwali się, bo nie musi. Koryntianie listem potwierdzającym apostolstwo Pawła, posługiwanie Ewangelią skutecznie wyryte na tablicach serc wierzących Duchem Boga Żywego. Nowe przymierze jest posługiwaniem Ducha Sprawiedliwości, chwały, ożywia, trwa, wyryte na sercach wierzących, czyni wolnym, usuwa zasłonę z serca, jest w Chrystusie, przemienia z chwały w chwałę. Stare przymierze jest posługiwaniem litery śmierci, potępienia, zabija, wyryte na tablicach kamiennych, ma mniejszą chwałę, przemija, nie usuwa zasłony z serca, bez Chrystusa nie ma chwały. Tak wynotowaliśmy. Mhm. I warto, żebyśmy sobie przy studiowaniu trzeciego rozdziału za tydzień przypominali to. Będziemy sobie po studium potem przypomnimy te jak gdyby obserwacje. I jeszcze mamy o tym wynotowane w obserwacji autorzy i adresatach. Mamy, że autor nie zamierza polecać sam siebie, nie potrzebuje listów polecających od Koryntian i do Koryntian. Jego listem polecającym są Koryntianie, wierzący, są zapisani w jego sercu. Jego posługiwanie z woli Bożej sprawiło, że Koryntianie mogli się opamiętać i stali się uczestnikami nowego przymierza w Chrystusie. Ma ufność przez Boga, przez Chrystusa ku Bogu, jest przekonany, że jego możność jest w Bogu. Nie robi nic sam z siebie, jest uczyniony przez Boga sługą nowego przymierza. Jego służba jako sługa nowego przymierza mówi z otwartością, z odsłoniętą twarzą patrzy na chwałę Pana. A adresaci powinni uznać Pawła bez listów i polecań, są listem świadczącym o apostolstwie Pawła na świadectwo wszystkich ludzi, są listem Chrystusowym zapisanym Duchem Boga Żywego na tablicach serc ludzkich. Patrzcie już, ile z tego się potwierdziło. Jeszcze nie wszystko mamy zweryfikowane, ale część już mamy, prawda? Jak czytamy teraz obserwację ogólną, to z ostatniego studium możemy już zobaczyć, ile rzeczy zaobserwowaliśmy właściwie, prawda? A teraz jak będziemy dodatkowo, to zobaczymy, czy dalej też mamy dobrze zaobserwowane, bo to jest bardzo ważne, tak? Ale warto to sobie przypominać, bo wtedy jak gdyby widać, na ile obserwacja ogólna w szczegółach była dobra. Bo my mamy zarys, ale co jest bardzo ważne, my nie wchodzimy w szczegóły. W szczegóły wchodzimy dopiero teraz, tak? Więc warto sobie tą obserwację ogólną co jakiś czas przypominać. Sobie zajrzeć i przeczytać tylko ten fragment, który będziemy studiować, czy coś, żeby sobie po prostu przypomnieć. Warto, bo czasami jest tak, że potem trzeba jakąś korektę wprowadzić. Bo i tak może być. I teraz prosiłem, żebyśmy przeczytali sobie w domu ten drugą Mojżeszową, ten rozdział 34, ale zanim my przejdziemy do tego 34 rozdziału, to ja bym chciał jeszcze przeczytać dwa fragmenty, ponieważ Mojżesz jest sługą. Tu jest napisane, że Mojżesz jest sługą. Tak jak oni są sługami, tak i Mojżesz był sługą. I teraz chciałbym, żebyśmy zanim przejdziemy do tego 34 rozdziału, przeczytali jeszcze krótki fragment z drugiej Mojżeszowej, z 33 rozdziału. Zaraz powiem. Dziękuję, Martyna, że przypominasz. Temat dzisiejszej lekcji. Służba Mojżesza w ramach przymierza zawartego na górze Choreb. Służba Mojżesza w ramach przymierza zawartego na górze Choreb. Rafał. Służba Mojżesza w ramach przymierza zawartego na górze Choreb. Zapisaliście?
Tak.
I teraz mamy drugą Mojżeszową, 33 rozdział. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział, od 7 do 11. 33 rozdział drugiej Mojżeszowej, od 7 do 11. Tak.
Mojżesz zaś zwykł zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go namiotem zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue syn Nuna, nie oddalał się z namiotu.
Jeszcze dwa fragmenty, pojedyncze wersety. Druga Mojżeszowa 13:21 i 19:9. One są pomocnicze tutaj, żebyśmy zrozumieli lepiej ten tekst.
Możesz powtórzyć.
Tak, druga Mojżeszowa 13:21 i 19:9. Tak.
A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą.
I 19:9.
Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu.
Pan, jak Pan przychodził do Izraela? W obłoku. Pojawiał się również w chwale na górze, tak? Kiedy widzieli ogień, płyty szafirowe, ale jeżeli rozmawiał z Mojżeszem, tak na co dzień byśmy powiedzieli, to Pan stępował w obłoku. Był obłok. I w obłoku był Pan.
W obłoku w dzień, a w ogniu w słupie ognia.
Tak,
w nocy.
Ten obłok był widoczny raz jako słup obłok, a innym razem jako słup ognia. Jeszcze innym wypadku.
Świecą im drogę zwyczajnie.
Tak. Jeszcze w innym wypadku był ciemnością. Jak Egipcjanie gonili Izraelitów, to ze strony Izraelitów ta zasłona była ogniem. Oni byli widno mieli. A po drugiej stronie, jak gdyby, Egipcjanie widzieli całkowitą ciemność, nie byli w stanie się ruszyć. Natomiast nie zmienia to, jak gdyby, faktu, że Pan pojawiał się w obłoku. I teraz, kiedy czytamy, zobaczcie ten fragment z drugiej Mojżeszowej, z 33 rozdziału, to mamy tu opisaną bardzo konkretną sytuację. Co się dzieje, zobaczcie, w 7 wersecie.
Że mamy się rozbiją na noc pod zarobowcem.
Tak, po co?
Kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu. To było właśnie zgromadzenie.
Tak, przychodził do tego namiotu i co dalej się działo? On wchodził do tego namiotu, ten kto miał sprawę?
Nie.
Mojżesz.
A kto?
Mojżesz.
On przedstawiał sprawę Mojżeszowi, a Mojżesz wchodził do namiotu.
Mojżesz rozmawiał bowiem z twarzą w twarz, a obok był przed namiotem.
Tak. W drzwiach, tak gdyby w wejściu do namiotu stawiał obłok i Pan wchodził do namiotu, tak? Ale w obłoku. Pan się zbliżał w obłoku. Czyli Izraelici, którzy jak gdyby obserwowali temat, co widzieli? Co widzieli? Widzieli obłok. Mojżesz rozmawiał z Panem, a oni widzieli obłok. I kiedy widzieli obok, to co robili? Kłaniali się. Wiedzieli, kto to jest? Wiedzieli. Bo werset 19:9 co mówi? Zobaczcie, 19:9 odczytaliśmy. Czego to było znakiem? Po co Bóg tak robił?
A Bóg słyszał.
Żeby wierzyli.
Jak długo?
Na zawsze.
Mhm.
Aby Pan słyszał, ale... będę rozmawiał z Tobą i aby uwierzył Ci na zawsze.
Tak.
Chodziło o to, żeby uwierzył w słowa, które Mojżesz przekaże.
Tak.
Oni mieli uwierzyć, że Mojżesz jest jedynym pośrednikiem. Nie ma innej możliwości jak Mojżesz. Bóg przez Mojżesza wszystko przekazywał. Mojżesz był sługą Pana i teraz wszelkie słowa od Pana przekazywał Mojżesz. Nie było innej możliwości, tylko przez Mojżesza. Bo Pan rozmawiał tylko z Mojżeszem. Wybrał sobie Mojżesza i z nikim innym nie chciał rozmawiać. I Mojżesz rozbił namiot. Jozue pilnował namiotu. Tak? A Mojżesz wchodził do namiotu, rozmawiał z Panem, wychodził i co robił?
Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa nie oddalał się z namiotu.
Porozmawiał i wracał do obozu, oznajmić wolę Pana.
Tak. Czyli...
A Jozue zostawał i pilnował namiotu. I teraz, co zanotujemy? Mojżesz jest pośrednikiem między Izraelitami i Bogiem, bo Pan rozmawia z Mojżeszem. To jest fakt. Nie. Robimy notatki. Dzisiaj robimy notatki, bo wypisywać będziemy po kolei tylko fragmenty i jak gdyby co z nich wynika. Nie robimy zagadnieniowo, robimy tylko obserwację tekstu, nic więcej, z wyciągnięciem wniosków na koniec. Bo my dzisiaj w ogóle nie będziemy jak gdyby wracać do Koryntian, tylko to zrobimy. Więc Mojżesz, aby rozmawiać z Panem, co robi? Wchodzi do namiotu. A obłok staje u wejścia do namiotu. Kto jest w obłoku? Pan. Pan jest w obłoku. A co robi lud? I oddaje pokój.
Widzi i kłania się.
Tak.
Ciekawe, oddają pokłon każdy u wejścia do swego namiotu, czyli nie, że tam idą przy...
Oni widzą z daleka to.
Tak.
mamy jeszcze jedną fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. To jest 20 rozdział 2 Mojżeszowej. Kiedy Pan wstępuje na górę Synaj. Może tak, krótki fragmencik z 19 rozdziału. 19 rozdział. 19 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Od 20 do 25 wersetu i 20 rozdział od 19 do 21. Niech to przeczyta.
Gdy Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza: zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana: lud nie może wyjść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas, mówiąc: zakreś granicę dookoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego: idź, wstąp, a potem wstąpisz Ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I wstąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to.
I ten fragment od 17 do 21.
20, tak?
20 rozdział od 17 do 21. Od 18, przepraszam.
Od
18.
A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza: mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.
Tutaj co mamy? Lud czego się boi? Głosu Boga, tak. Bo Pan grzmiał z góry. I lud woli, żeby Pan nie mówił.
Bezpośrednio do nich.
Tak, woli, żeby on rozmawiał z Mojżeszem i żeby Mojżesz im to przekazywał. To jest o tyle interesujące, że to jest ten Bóg, który ich przeprowadził przez morze, który ich karmił, którego dobrodziejstwa jak gdyby widzieli. Natomiast boją się go. Co ciekawe, Mojżesz się nie boi. Mojżesz wstępuje na górę, się nie boi. I oni wolą, żeby Mojżesz rozmawiał. Czyli zachowują dystans po prostu. Boją się i zachowują dystans.
No, widzą grzmoty, błyskawice.
Widzą grzmoty, błyskawice, głos.
Dymiącą.
Tak, i pan tutaj mówi te 10 poleceń, tak? Między innymi 10 poleceń, bo mówi troszkę więcej, ale mówi 10 poleceń. I oni słysząc ten głos, tak, słysząc te słowa, przestraszyli się i mówią, żeby Mojżesz rozmawiał. I teraz przechodzimy do takiego fragmentu, który jest zapisany w 4 Księdze Mojżeszowej, czyli lud boi się Boga i woli, żeby Mojżesz z Bogiem rozmawiał, a im przekazywał Mojżesz, czyli jak gdyby również Mojżesz jest przekaźnikiem woli Bożej, bo lud inaczej nie jest w stanie rozmawiać z Bogiem. Boi się, po prostu boją się. I 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, zobaczcie. Mamy taką ciekawą historię tutaj opisaną. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział cały. To jest bardzo ciekawa historia opisana. Niech ktoś przeczyta. To krótki rozdział, ale cały przeczytany.
Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę i mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Arona i do Miriam. Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana oglądałem. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem i gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc, o Boże, proszę, uzdrów ją. I rzekł Pan do Mojżesza, gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez 7 dni? Niech będzie przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. I była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni, a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. Potem zaś lud wyruszył z Haserot i stanęli obozem na pustyni Paran.
Mm-hmm. I tu jak gdyby mamy taki cały opis sytuacji i chciałbym, żebyśmy wynotowali tutaj jak gdyby spostrzeżenia o Mojżeszu. Co mówi Bóg o Mojżeszu? Zobaczcie, pierwszy, czwarty werset, od pierwszego do czwartego. Tak, pojął za żonę kuszytkę. Najwyraźniej żoną tego kapłana, który u którego pasł owce, żona była kuszytką. I córka miała ciemny kolor skóry. Była, krótko mówiąc, prawdopodobnie murzynką. I mieli do niego o to pretensje. Natomiast co mówi Bóg o Mojżeszu? Zobaczcie trzeci werset.
Najskromniejszy ze wszystkich ludzi, którzy
byli. Mhm. Okej. Okay. Czyli Mojżesz jest najpokorniejszym z ludzi. Zobaczcie dalej, co mówi Bóg o Mojżeszu w 7 wersecie.
Jest sługą.
Tak, jest wiernym.
Jest wiernym sługą, tak? Najwierniejszy w całym moim domu. Czyli Mojżesz, Bóg mówi o Mojżeszu, daje mu świadectwo, że Mojżesz jest sługą najwierniejszy w całym domu Bożym. Zobaczcie, do kogo odzywa się Bóg w 4 wersecie. Do wszystkich. Wejdźcie przed namiot zgromadzenia. Będziemy rozmawiać. Bo oni kwestionowali, że Bóg rozmawia tylko z Mojżeszem. A z kim rozmawiał?
Tylko z...
To przeczytaliśmy. Że rozmawiał z Mojżeszem. Jedyna osoba, która się nie bała Boga.
Czy oni kwestionują, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Nie, że rozmawia, tylko czy tylko przez niego.
Przez Mojżesza przemawia Pan. Tak.
Też nie przez nas.
Tak. Tylko że jak gdyby musimy zobaczyć w kontekście, o jakim oni przemawianiu mówią. Tak. Bo jak gdyby to może wiele oznaczać, tak? Bo i Maria prorokowała, tak? Jak przeszli przez Morze Czerwone, Maria też prorokowała i Aaron mówił pewne rzeczy. Natomiast.
Szósty werset.
Natomiast o co tutaj chodzi? Czytajmy dalej, zobaczmy. I zatem piąty werset. Wstąpił Pan w słupie obłokowym i stanął w drzwiach do namiotu i zawołał Aarona i Marię i przyszli oboje i rzekł do nich. Co mówi Bóg? Jeśli między wami będzie prorok, ja Pan w widzeniu ukaże mu się we śnie, będę z nim mówił. Jeżeli wśród was jest prorok. Ale nie tak jest, nie taki jest mój sługa Mojżesz, który we wszystkim domu moim najwierniejszy jest. Z ust do ust rozmawiam z nim. Nie w widzeniu, ani w zagadnieniu. Nie w podobieństwach Pana widywa. Czemuście się nie bali mówić przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? Bóg mówi, ja przemawiam różnie przez was. Ale Mojżesz jest wyjątkowy. Ja z nim rozmawiam twarzą w twarz. Z nikim tak nie rozmawiam, jak z Mojżeszem. Bo tu nie chodzi o jednorazową rozmowę. Tu chodzi o stały kontakt. Oni zakwestionowali to, że Bóg wybrał Mojżesza jako wyjątkową osobę i przez niego rozmawiał z całym Izraelem. I on był wyjątkowy, bo rozmawiał z Panem twarzą w twarz. I oni to zakwestionowali, bo patrzcie, co Bóg mówi. Czemuście się nie bali mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? A co oni mu mówili? Że on nie jest jedyny. Że można go zastąpić. Można go zastąpić. My też jesteśmy prorokami. Potem bunt Korego tak samo się rozpoczął. My też mamy kadzielnicę. To jest kolejna historia. Cały czas podważano wyjątkowość Mojżesza i jego wybranie. Cały czas. I tu mamy historię, w której Bóg mówi, że ja ustanowiłem Mojżesza sługą w swoim domu i on jest najlepszy. On jest wyjątkowy, najwierniejszy. I Bóg ustanowił Mojżesza i jaki dał dowód tego, że Mojżesza ustanowił? Dał wiele dowodów. Wiele. Bo od początku, kiedy Mojżesz przyszedł, pokazał jak gdyby znaki, które Bóg mu kazał pokazać. Tak? Była laska, była ręka, która trędowata, potem się stawała zdrowa. Bóg kilka znaków kazał Mojżeszowi pokazać. Potem były cuda w Egipcie. Potem było cudowne przejście przez Morze Czerwone i szczęśliwa ucieczka od Egipcjan. Widzieli Izraelici klęskę Egipcjan. Spektakularną, bo przeszli przez Morze Czerwone spokojniutko, bez żadnego pośpiechu, bez niczego. Nie musieli się śpieszyć, nic nie musieli robić. Oni spokojnie przeszli przez Morze Czerwone, jak czytaliśmy. Bo co? Egipcjanie stali, nie mogli kroku ruszyć, bo widzieli ciemność. Oni nie mogli ich gonić, dopóki oni nie przeszli przez morze. Widzieli ten cud, widzieli tą wspaniałą Bożą chwałę i widzieli, że wszystko Bóg sprawił to poprzez Mojżesza. Potem co Pan powiedział? Ja się ukażę w obłoku, żeby oni już nie mieli wątpliwości, że ja z Tobą rozmawiam. A tu, po tych wydarzeniach, najbliżsi współpracownicy, byśmy tak powiedzieli, Mojżesza, skwestionują to. Wydawać by się mogło osoby, które nie powinny tego kwestionować.
Które powinny bronić.
Tak.
Stawać Aaron, za Mojżeszem.
Człowiek, którego Bóg kazał Mojżeszowi wyświęcić na kapłana. Tylko kto go wyświęcił na kapłana?
Mojżesz.
Ale Mojżesz z polecenia Pana.
I też od początku był jego językiem, jak go przecież Mojżesz się bronił, że on mówi.
Dokładnie.
Więc Aaron był cały czas.
Cały czas sługą. Sługą był Mojżesza. Sługą Mojżesza był. To samo Maria. I teraz zobaczcie, co Bóg mówi o Mojżeszu właśnie. Że jest sługą w całym domu. Że Bóg go ustanowił sługą i rozmawiał z nim. I Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. I Pan zapalił się gniewem przeciwko tym, którzy to kwestionowali. Tak, że Maria otrędowaciała, A Aaron, zobaczcie, co mówi do Mojżesza w 11 wersecie. Jak nazywa Mojżesza?
Panie mój.
Proszę, Panie mój, nie kładź teraz na nas grzechu tego, żeśmy głupio uczynili, a żeśmy zgrzeszyli. Mojżesz jest jego młodszym bratem. Więc widać, że Mojżesz jest wybrany przez Boga. I Bóg własnymi słowami, bo mówi, chodźcie do namiotu i ja wam to powiem osobiście. Mówi, żebyście nie kwestionowali tego. Bo nikt z was nie może się równać z Mojżeszem. On jest wyjątkowy, jest moim sługą. I teraz zobaczmy sobie Hebrajczyków, 3 rozdział.
Jeszcze ciekawe, to pokrótce tak? Dalej, co czytamy, Mojżesz się wstawia, tak?
Tak, Mojżesz się wstawiał, prosił.
A to prawda, karę zachowuje, tak? Miriam musi odejść z obozu na 7 dni, ale Mojżesz się wstawia od razu. Wielokrotnie Mojżesz się wstawia za Izraelem, tu też się wstawia.
Wielokrotnie się wstawiał, tak. Hebrajczyków 3 rozdział. Hebrajczyków 3 rozdział. 1:6. 3 rozdział, 1:6.
Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy.
Mojżesz był wierny w całym domu. Kto był domem Bożym wtedy?
Izrael.
Pośród kogo przebywał Pan? Pośród Izraela. Izrael był tym domem, tak? Tak jak w Nowym Przymierzu domem są wszyscy wierzący. Więc Bóg tam wtedy przebywał pośród Izraela w obłoku. I list do Hebrajczyków mówi dokładnie to, co przeczytaliśmy tutaj, że Mojżesz był wiernym sługą w całym domu. Tak? Zgadza się?
Tak.
I Pismo Święte potwierdza to zarówno opisami z Starego Testamentu, jak i z Nowego. Wyjątkowym sługą. I teraz przystępujemy do tego drugiego rozdziału, słuchajcie. Drugiej Mojżeszowi 34 rozdziału. Druga Mojżeszowa 34 rozdział. I przeczytajmy sobie cały rozdział. Cały rozdział. Kto będzie czytał? Proszę.
Rzekł Pan do Mojżesza, wyciosaj sobie 2 tablice kamienne, takie jak poprzednie, a ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj i stań tam przede mną na szczycie góry. Niech nikt z tobą nie wychodzi, niech też nikt nie pokazuje, nie wchodzi. Niech też nikt nie pokazuje się na całej górze. Również owce i bydło niech się nie pasą na stokach tej góry. Wyciosał więc Mojżesz 2 tablice kamienne, takie jak poprzednie. Wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał. Do ręki wziął 2 tablice kamienne. I wstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary. lecz nawiedzający winę ojców na syna, winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon i rzekł: jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Na to on rzekł: oto ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co ja z Tobą uczynię. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj nakazuję Tobie. Oto ja wypędzę przed Tobą Amorejczyka, Kananejczyka, Chetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwijczyka i Jebuzejczyka. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką. Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki, wytnijcie ich święte drzewa, gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Nie zawieraj też przymierza z mieszkańcami tej ziemi, gdyż oni nierządem chwalą bogów swoich, składają rzeźne ofiary bogom swoim i mogą cię zaprosić, a ty mógłbyś jeść z rzeźnej ofiary ich i brać spośród ich córek żony dla swoich synów, dla synów twoich, a córki ich nierządem będą chwalić bogów swoich i doprowadzić synów twoich do nierządnego chwalenia ich bogów. Nie będziesz sobie sporządzał bogów odlewanych. Święta prześników przestrzegaj. Przez 7 dni będziesz spożywał prześniki, jak ci nakazałem, w oznaczonym czasie miesiąca Abib, gdyż w miesiącu Abib wyszedłeś z Egiptu. Każdy pierworodny należy do mnie, z całej własności twojej, męskie pierworodne z bydła i owiec. Pierworodne osła wykupisz agnięciem, a jeśli go nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego z synów twoich wykupisz i niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękoma. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz. W czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Ustanowisz też sobie święto tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy oraz święto zbioru na przełomie roku. 3 razy w roku każdy z twoich mężczyzn ukaże się przed obliczem Pana, Boga Izraelskiego. Gdy wypędzę ludy przed tobą i rozszerzę granice twoje, nikt nie pokusi się o ziemię twoją, gdy pójdziesz, aby oglądać oblicze Pana, Boga twego, 3 razy w roku. Krwi z rzeźnej ofiary mojej nie składaj razem z kwasem. Nie może też pozostać przez noc, aż do rana ofiara paschalna. Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego. I rzekł Pan do Mojżesza: spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza, 10 słów. A gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, mając w ręku 2 tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie Izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, aby z nimi rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim.
No i to jest właśnie nieszczęsny przekład warszawski. Tragiczny po prostu.
No tak nie do końca jest to zrozumiałe.
Kompletnie, bo to jest źle, po prostu fatalny przekład, który kompletnie zamutuje sens całego tego. No nic, będziemy po kolei szli. Jak macie Biblię Gdańską, to po prostu musimy korzystać z Biblii Gdańskiej, bo ten tekst nie będziecie go w ogóle rozumieć niestety. Ale z Bożą pomocą przejdziemy to. I teraz będziemy po kolei, słuchajcie, wypisywać. Będziemy po kolei wypisywać wydarzenia, jakie miały miejsce. Mamy fragment od 1 do 4 wersetu. Co tu mamy? Jak to jednym zdaniem byśmy ujęli, co? Pierwszy, czwarty werset. Mojżesz dostaje polecenie, tak. Mojżesz dostaje polecenie od Pana, tak? Tak? I co robi?
Bierze dwie tablice kamienne, tak jak poprzednio,
tak, i wstępuje na górę Choreb z tablicami kamiennymi. Czyli Mojżesz dostaje polecenie od Pana i wstępuje na górę Choreb z tablicami kamiennymi. W poprzednim rozdziale mamy opisane takie wydarzenie, w którym Mojżesz prosi, żeby Pan mu swoją chwałę ukazał. I Bóg mówi, że dobrze, ja to zrobię, i tu mamy opisane właśnie, jak Bóg to zrobił. I teraz zobaczcie 5-6 werset. Co się dzieje? Rafał, czytaj z Biblii Gdańskiej.
I stąpił Pan w obłoku i stanął tam z nim i zawołał imieniem Pan. Bo przechodząc Pan przed twarzą Jego, wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i w prawdzie.
Tak, i teraz tak, co się dzieje? Pan staje co? Obok Mojżesza. Tak? Tak jest napisane?
Tak.
Pan staje w obłoku razem z Mojżeszem.
Stał tam z nim.
Dlatego Rafał jeszcze może przeczytać z 33 rozdziału od 20 wersetu do 23, żeby
i
łatwiej...
Rzekł.
Pan rzekł. No czytaj, Rafał.
Nie będziesz mógł widzieć oblicza mego, bo nie ujrzy mnie człowiek, aby żyw został. I rzekł Pan: oto miejsce u mnie, a staniesz na opoce. A gdy przechodzić będzie chwała moja, wtedy Cię postawię w rozpadlinie opoki i zakryję Cię dłonią moją, póki nie przejdę. Potem odejmę dłoń moją i ujrzysz tył mój, ale twarz moja nie będzie widziana.
Pan mówi tak: nie możesz mnie z przodu zobaczyć, więc ja stanę obok Ciebie, zasłonię Ci ręką twarz, oczy, przejdę i Ty mnie z tyłu zobaczysz, moją chwałę. I tak się stało.
Człowiek nie może
i tu
żyw pozostać.
I tu czytamy, że co? Zobaczcie. Werset 5-6. Pan staje obok Mojżesza w obłoku. A chwała Pana przechodzi przed nim. A Pan stoi obok Mojżesza. Tak jest napisane?
Mhm.
To jest wspaniały fragment, który pokazuje, że Bóg jest Elohim.
Jednocześnie przechodzi, jednocześnie...
Tak, Pan staje obok w obłoku, zasłania mu oczy i Pan przechodzi i Pan zawołał co? Co woła Pan? Zobaczcie. Co Bóg o sobie mówi? 6-7 werset. Bóg ogłasza, jaki jest. I co mówi Pan o sobie? 6-7 werset. Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i w prawdzie, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo i grzech, nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców w synach i w synach synów ich aż do 3. i 4. pokolenia. Tak mówi Pan o sobie.
Tam w Warszawie, że to Mojżesz. Nie?
Niestety. Tam wiele, wiele rzeczy jest źle przetłumaczonych w tym fragmencie. Ten jest jednym tylko z kilku.
To nie zmienia, jaki jest Pan, tylko pytanie,
tak,
kto to mówi.
Ale to Pan prawda. Miał Mojżeszowi pokazać chwałę. Pan miał Mojżeszowi okazać chwałę, więc on mówi, jaki jest. Pan przychodzi i woła.
Zwłaszcza, że w 19 wersecie, w 33 Warszawka tłumaczy, że Bóg mówi, ogłoszę imię Pan przed Tobą.
Ja sprawię, że przejdzie wszystko moje dobre przed twarzą i zawołam z imienia Pan, Pan. Bóg mówi, ja zawołam. Tak, 19 werset jeszcze można by było też przeczytać, dlatego że Bóg tam zapowiada, że to ja zawołam. Tak, Bóg mówi, ja zawołam, tak? Natomiast jak gdyby ja bym chciał tylko właśnie, żebyśmy zobaczyli ten fragment, ale żebyśmy popatrzyli, co robi Mojżesz. Mojżesz doświadcza rzeczy, których Izraelici nie byli w stanie. Oni zobaczyli z daleka i powiedzieli, niech Bóg nie mówi. A Mojżesz mówi, pokaż mi swoją chwałę. I Bóg mówi, pokażę ci. Znalazłeś łaskę w moich oczach. Pozostali Izraelici, jak zobaczyli z daleka płonącą górę i usłyszeli Boży głos, to powiedzieli, niech już Bóg nie mówi. Nic więcej nie chcemy słyszeć, ty mów. A Mojżesz mówi, pokaż mi swoją chwałę. I Bóg mówi, dobrze, pokażę ci. I Pan mówi o sobie, jaki jest. Co robi Mojżesz na te słowa? Zobaczcie, 8-9 werset.
Kłania się do ziemi.
Tak. Oddaje pokłon Panu. I prosi o łaskę, prosi, jaką? Tak. Żeby co?
O łaskę dla wszystkich. Dla
tak, żeby
prosi.
Pan poszedł między nimi. I Bóg mówi, pójdę i dokonam jeszcze wielu... Tak, Bóg mówi, pójdę z wami i dokonam jeszcze wielu rzeczy pośród was.
Miej nas za dziedzictwo.
Tak, Bóg mówi, wygonię tych wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają. Dam wam zwycięstwo. Tylko co? Macie być mi posłuszni. Czyli Bóg przypomina postanowienia w ramach przymierza, jakie zawarł z Izraelitami. I on mówi, ja postanawiam, że będę szedł między wami i to robił. Bóg przypomina to wszystko jeszcze raz. Bo Bóg już im to obiecał. Bóg jeszcze raz, kolejny raz przypomina i mówi, zawieram przymierze, nacinam, będę was pilnował, tak? To nie są jakieś tam byle jakie obietnice, to są przymierze, to jest nacięte przymierze. Tam były ofiary złożone, krew przelana. Żydzi już naruszyli je od samego początku, a Bóg dalej, zobaczcie, jest wierny i mówi, że będę szedł mimo wszystko. To są już drugie tablice kamienne. Pierwszy Mojżesz potłuk wtedy, kiedy Izraelici ulali sobie cielca, tak? I Mojżesz zabiega o to, żeby Pan szedł dalej między nimi, żeby się nie gniewał. Żeby się nie gniewał. Więc Bóg przypomina postanowienia wszystkie, jakie zawarł z Izraelitami na górze Synaj, czyli na Chorebie. Tak? I to jest fragment od 10 do 26 wersetu. Ten cały fragment jest przypomnieniem wybranych przez Boga poleceń z prawa, całego prawa. Bóg wybrał akurat te i powiedział jeszcze Mojżeszowi inne, ponieważ Mojżesz tam był 40 dni, 40 nocy, nie jadł i nie pił. Do 26 wersetu. Jak możemy iść dalej, to mówcie. Sprawdzasz, Rafał?
Nie. Notatki robię.
Aha. Kiedy się czyta ten cały opis z Biblii Gdańskiej, on jest czytelny. Wiadomo, o co chodzi. On będzie grał potem z listem do Koryntian. Zobaczcie 27 werset. Co Bóg każe zrobić Mojżeszowi? Co Bóg każe zrobić Mojżeszowi w 27 wersecie? Zobaczcie. Bóg mu mówi, a Mojżesz ma to wszystko spisać. Bo wszystkie słowa, warunki przymierza spisywał Mojżesz. I przekazywał wszystko ludowi. Bo kiedy sobie będziecie czytać te wszystkie księgi mojżeszowe, to będzie i rzekł Pan do Mojżesza, i powiedział Pan do Mojżesza, powiedz to i to. Powiedz to i to. Cały czas Bóg będzie mówił, tak. I rzekł Pan do Mojżesza, i rzekł Pan do Mojżesza. Potem rzekł Pan do Mojżesza, spraw sobie, i rzekł Pan do Mojżesza, i rzekł Pan do Mojżesza. Cały czas Bóg mówi do Mojżesza. A Mojżesz wszystko przekazuje. I Bóg każe spisać te wszystkie słowa, które Pan dyktuje Mojżeszowi, żeby Mojżesz je spisał, więc Mojżesz osobiście je spisuje. Ale w 28 wersecie jest coś napisane, zobaczcie. Mojżesz przebywa na górze Choreb 40 dni i nocy, tak? Bez jedzenia. To nie ma na to czasu po prostu zwyczajnie. Są ważniejsze rzeczy. Ale jest to cud. 40 dni, 40 nocy bez chleba i wody. I co Bóg robi osobiście? Zobaczcie. Co każe spisać Mojżeszowi, to każe spisać Mojżeszowi, a co robi osobiście?
Spisuje te 10 słów Bóg.
Mojżesz przyniósł dwie tablice kamienne. I Bóg jeszcze raz na tych tablicach wypisuje 10 poleceń.
No, Warszawka mówi, że to błędy, Mojżesz.
No, jest różnica droga.
No, no właśnie, no.
Ja już zapisałem w notatce, że to Mojżesz spisuje, muszę no dokonać.
No tu pisze, że napisał Pan na tablicach kamiennych. Że Pan napisał, tak. Dlatego mówię, że ten fragment, jak się czyta w Warszawce, jest tak koślawy, zawiera tyle błędów, że po prostu... Tam korekty ciężko wprowadzać w tym fragmencie.
Sobie zaznaczę, że w Biblii Warszawskiej jest tak. Gdańska mówi, Pan spisuje.
Pan spisuje i jest to potwierdzone w innych miejscach, że 10 poleceń było spisane palcem Bożym. Palcem Bożym.
I na tych, i na tamtych.
Tak, i na tych, i na tamtych. Tylko tamte Mojżesz gotowca dostał. A tu tablicę musiał sam przygotować, a Pan je napisał. Więc Bóg osobiście na tablicach kamiennych wypisuje 10 poleceń. Dekret. To są dekrety. Mojżesz przebywa w obecności Pana. Zgadza się? Możemy dalej iść, czy jeszcze nie? Bo mamy teraz werset 29. I teraz zobaczcie. I stało się, że Mojżesz wstępuje z góry Synaj. Ma ze sobą dwie tablice świadectwa. Świadectwa czego? No, że przymierze zostało zawarte. To są tablice tego przymierza, tak? Dowód, że Bóg zawarł z nimi przymierze, bo dał im 10 poleceń wypisanych własnymi rękoma, byśmy powiedzieli, tak? To jego twarz, co się dzieje z jego twarzą? Promienieje skóra, od czego? Bo Pan z nim mówił. Czyli chwała Pana odbija się z jego twarzy. Bo on rozmawiał z Panem. I twarz jego promienieje, bo on z Panem rozmawiał. Od chwały Bożej promienieje jego twarz.
Jak ostatnio jeden to co napisał Janek? Czy
Janek.
Że w przekładzie
Wulgaty są rogi.
Że Mojżesz szedł z rogami.
Tak, bo te słowo...
Promienie, bo to słowo można różnie tłumaczyć. Tak. I tam przetłumaczono, że szedł z rogami. I teraz w niektórych, gdzieś tam na jakichś rysunkach...
Mojżesz ma rogi.
Mojżesz ma rogi. Jak diabełek taki.
Tak. Tak. Bo chodzi o to, że te słowo można tłumaczyć jako rogi, ale również jak promienie, czyli takie wypustki. Wiecie, jak się słoneczko dzieci rysują, to jest kółeczko i takie patyczki, tak? I to promienie ma oznaczać. Więc w tym sensie, że twarz jego nie była jasna, a po prostu promieniała.
Biło.
Bił blask. Blask bił od jego twarzy. Tak była ta twarz od chwały Pana. Bo miał kontakt bezpośrednio z Bogiem. I jego twarz promieniała od chwały Pana. Czyli twarz Mojżesza lśni, promienieje po rozmowie z Panem. A Mojżesz niesie w rękach tablicę świadectwa, dowód zawarcia
i
przymierza.
Nie wie o tym, że...
I jeszcze nie wie o tym, że jego twarz promienieje. Tak. I niesie w rękach tablicę świadectwa, czyli świadectwa, że dowód zawarcia przymierza w postaci poleceń zapisanych osobiście przez Pana, bo cały fic polega na tym, że to było przez Pana zapisane.
Widzą od razu, tak? Kolejny werset.
Tak.
Widzą i...
boją momencik, się. Momencik jeszcze. Już zaraz. Tylko jedną rzecz chcę sprawdzić. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to napisał Pan, te drugie tablice, to przeczytajmy sobie w 5 Mojżeszowej, bo ja, wiecie, no nie chcę być gołosłowny, tak, żebyśmy po prostu mieli to czarno na białym. Piąta Mojżeszowa, to jest 10 rozdział i... od 1 do 4 wersetu. Bo to jest ważne, słuchajcie. Czwartego wersetu. Przeczytajmy, bo to jest o drugich tablicach kamiennych. Kto przeczyta?
Ja. Mhm. O tym czasie rzekł Pan do mnie. Wyczyszczę sobie dwie tablice kamienne. Takie jak poprzednie i wstąp do mnie na górę. Sporządź sobie też drewnianą skrzynię. A ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które ty potłukłeś i włożysz je do skrzyni. Sporządziłem więc skrzynię z drzewa akacjowego, wyciosałem też dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie i z tymi dwiema tablicami w ręku wstąpiłem na górę. I napisał Pan na tablicach takim pismem jak poprzednio 10 słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia i wręczył mi je Pan.
Nawet 5 przeczytaj.
A obróciwszy się stąpiłem z góry i włożyłem tablicę do skrzyni, którą sporządziłem i były tam, jak mi rozkazał
Czyli chyba nie mamy wątpliwości. Tak. Mamy drugi fragment, który wyraźnie stwierdza, że drugie kamienne tablice były również zapisane przez Pana dokładnie tak samo jak pierwsze. To jest ważne, słuchajcie, bo jak gdyby pismo Mojżesz jeszcze raz przypomina to wydarzenie, zarówno pierwsze tablice, jak i drugie, także wydaje mi się, że mamy teraz pewność, że to Pan, prawda?
No to dziwna niekonsekwencja tłumaczy Biblii Warszawskiej.
Bo w tekście jak gdyby oryginalnym nie ma tego, że Bóg wypisał, tylko że wypisał. Ale tłumacz, który ma głowę na karku i zna tekst, sprawdził i dlatego zaznaczył, że Pan, tak? A ktoś nie sprawdził tego i nie potraktował tego poważnie, napisał, że Mojżesz zapisał, tak? A tu wychodzi, że Pan zapisał, a nie Mojżesz. Bo to były tablice świadectwa. Czego one miałyby być świadectwem, gdyby je Mojżesz zapisał? To są tablice świadectwa. Dlaczego? Bo Bóg je napisał, jako na świadectwo, że przymierze jest zawarte. I teraz, słuchajcie, Janku, masz włączony mikrofon. I teraz, słuchajcie, Mojżesz wstępuje z góry, nie wie, że jego twarz promienieje, tak? Ma w rękach te tablice i 30 werset co mówi? Że synowie Izraela zobaczyli, że jego twarz lśniła. I jaki jest skutek?
Bali się do niego zbliżyć.
Bali się do niego zbliżyć, bo widzieli chwałę, jaką promieniejącą skórę, chwałę, jaka biła od jego twarzy. Dla nich to było straszne. Przestraszyli się. Bali się podejść do Mojżesza. Od kontaktu z Panem twarz jego promieniała. Czyli synowie Izraela, w tym Aaron, widzą zmienioną, promieniującą twarz Mojżesza i boją się podejść do niego. Mojżesz się dowiaduje, że coś jest nie tak. I co robi Mojżesz w 31 wersecie? Mojżesz mówi, żeby przyszli, tak? I oni już wtedy przychodzą. Tak?
Tak.
I Mojżesz z nimi rozmawia. I co Mojżesz robi?
Kładzie zasłonę na swoją twarz.
Gdzie, w którym wersecie?
35.
Nie, najpierw mamy 32 jeszcze.
Aha, przepraszam.
Mojżesz rozmawia z nimi. Co Mojżesz mówi w 32?
To, co
o właśnie. Mojżesz przekazał wszystko. Mojżesz przekazuje Izraelitom wszystkie informacje, które Bóg jemu przekazał. Czyli on mówi co im? Byśmy powiedzieli prawo mojżeszowe, tak? Mhm. Czyta im Torę.
Tak,
to, co spisane, Torę im mówi. Tak? Mhm. No bo to, co Bóg mu przekazał, prawda? Czyli byśmy powiedzieli Torę im, przekazuje im Torę, prawo Boże. Tylko, że już, jak on z nimi rozmawia, to coś się wcześniej wydarzyło. Właśnie teraz 33 werset mamy. Bo on jest niby nie po kolei, ale on mówi tak, że to nie jest tak, że oni zobaczyli promieniejącą twarz, bali się podejść, ale Mojżesz zawołał i oni mimo tej promieniejącej twarzy podeszli. Okazuje się, że nie. Że Mojżesz się dowiedział, dlaczego zakrył twarz i wtedy oni dopiero podeszli. I rozmawiali z Mojżeszem, póki nie widzieli promieniejącej twarzy. Ona musiała być zasłonięta, bo się bali. Ale jak miał zasłoniętą, to już się nie bali. Czyli bali się czego? Chwały Pana, która biła z twarzy Mojżesza. Tego się bali. Oni się bali góry.
Głosu.
Bali się obłoku, bali się chwały Pana w jakiejkolwiek formie, bali się.
A
Więc w czasie rozmowy z Izraelitami Mojżesz ma już zasłoniętą tą promieniejącą twarz.
Właśnie ten 33.
33 werset. A póki Mojżesz mówił z nimi, miewał na twarzy swojej zasłonę. Dlatego to jest kolejny werset, który jest przeinaczony.
Bo tu, gdy przestał rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze.
To jest bez sensu zupełnie. To jest kompletnie bez sensu. Zdanie jest kompletnie bez sensu tutaj. Ono rozbija w ogóle sens całego wywodu. Jest kompletnie nielogiczne. Mojżesz, rozmawiając z nimi, kładzie zasłonę na twarzy. Ale co się dzieje dalej? Jak Mojżesz idzie do Pana, to co robi?
Zdejmuje.
No, bo on rozmawia z Panem twarzą w twarz. On patrzy na chwałę Pana. I jak co się dzieje z tą chwałą Pana? Sam się przemienia, bo zaczyna promienieć, tak? Czyli patrzy w chwałę Pana i sam zaczyna promienić chwałą Pana. Zostaje przemieniona jego twarz, prawda? Ale kiedy wychodzi z powrotem, to co robi? Znowu zasłania twarz. Żeby czego Izraelici nie widzieli? Promieniającej chwały, tak.
Nie byli w stanie tego.
Ona potem przestaje promienić, ta twarz. Żydzi nie widzą, Izraelici nie widzą ani jak promienienie, ani jak przestaje. Potem tylko widzą normalnego Mojżesza. Ale kiedy Mojżesz za każdym razem wstępuje do Pana, jest napisane, widzieli tedy synowie izraelscy twarz Mojżeszową, która się śniła, że się lśniła i kładł zaś Mojżesz zasłonę na twarz, póki nie wszedł, aby mówił z nimi.
Aby mówił z nim,
przepraszam. Czyli miał twarz, dopóki nie wszedł do Pana. Jak wszedł do Pana...
Tak. Chociaż tu tam 35 w Gdańskim jest tak w sposób trudny przetłumaczone, też nie do końca wiadomo, ale tu...
Chodzi o to tak, że dopóki Mojżesz rozmawiał z Izraelitami, bo to było tak, Mojżesz wchodził, Pan mówił, Mojżesz wychodził, wszystko, co Żydzi się dowiadywali od Pana, to poprzez Mojżesza, on był pośrednikiem. Pośrednikiem. Dopóki żył. I teraz, kiedy Mojżesz wychodził, to jego twarz promieniała. Dlaczego? Bo od kontaktu z Panem jego twarz się przemieniała. Zaczynała promienić chwałą Pana. I kiedy wychodził, to kładł na twarz zasłonę. Tak? Oni nie widzieli tej promieniejącej twarzy, ani tego, co się potem z nią działo. Tak? On z nimi rozmawiał, wchodził z powrotem do namiotu, podnosił zasłonę z twarzy, rozmawiał z Panem, wychodził, cyk, tak byśmy to zobrazowali. I znowu rozmawiał. Czyli co? Mojżesz wchodzi, aby rozmawiać z Panem, zdejmuje zasłonę z twarzy i rozmawia z Panem z odkrytą twarzą, tak? W wyniku tego, że jego twarz jest odkryta i on ma kontakt z chwałą Pana, co się dzieje z jego twarzą? Zaczyna odbijać chwałę Pana, bo zaczyna promienieć. Od kontaktu z Panem, od rozmowy z Panem. No i teraz musi wyjść, coś powiedzieć Izraelitom, ale jego twarz ciągle promienieje, więc opuszcza zasłony, wychodzi, rozmawia. Izraelici nie boją się wtedy podejść do niego, są blisko, on przekazuje im te słowa i jeżeli wchodzi znowu do Pana, to znowu zdejmuje zasłony i znowu i tak na w kółko. Więc wynika z tego, że dość często tą zasłonę kładł na twarz. I to jest obserwacja całego tekstu, tak? I teraz chciałbym, żebyśmy kilka wniosków wyciągnęli. Po pierwsze, kim jest Mojżesz? Sługą Bożym. Ale w jakiej kwestii jest sługą Bożym?
Jest pośrednikiem między mówiącym Bogiem a Izraelitami.
W ramach
Starego Przymierza.
Tak. póki żył, bo potem jak gdyby wiemy, że kapłani byli w jego miejsce ustanowieni, tak? Czyli on za swojego życia jeszcze Bóg kazał, żeby on wyznaczył kapłanów z rodu Arona, że oni mają być tymi, którzy będą służbę pełnić w namiocie świadectwa, tam gdzie jest skrzynia świadectwa, mają składać ofiary, czyli na nich jest oparte prawo, tak? Natomiast póki żył Mojżesz, to on był jedynym pośrednikiem. Dlaczego? Bo to był bardzo specyficzny czas, kiedy prawo zostawało przekazywane. To było w trakcie, czyli póki Mojżesz żył, prawo było przekazywane. Mojżesz wszystko spisywał. Izraelici byli pod górą Choreb 2 lata. Blisko 2 lata byli pod górą Choreb, więc można sądzić również, że mniej więcej tyle czasu zajęło spisanie tych wszystkich rzeczy, te wszystkie wydarzenia, pierwsze tablice, drugie. Około 2 lat byli pod górą Choreb. I dopiero potem ruszyli na północ. Więc Mojżesz jest sługą przymierza z Synaju, bo Bóg mówi, zawarłem to przymierze z tobą i z synami Izraela. Czyli on był specyficzną osobą, bo za pośrednictwem niego Bóg przekazał całe warunki tej umowy Izraelitom. Mojżesz tego wszystkiego dopilnował. I za jego pośrednictwem Pan wszystko przekazywał, tak? Czyli Mojżesz jest sługą w ramach przymierza zawartego na górze Synaj, Choreb inaczej, przekazywał Izraelitom warunki tego przymierza, czyli tak zwane prawo. Na czym polegała służba Mojżesza? Konkretnie, na czym ona polegała, ta służba, w tej kwestii? No już powiedzieliśmy sobie. Rozmawiał z Bogiem i przekazywał wolę Bożą, która była spisywana, tak? Na papierze, bo on to spisywał w księgach. Spisywał to? No spisywał to, no było spisane prawo, napisane, prawda? Ale co jeszcze było? Było 10 poleceń spisanych przez Pana. I teraz to, co Pan spisał te 10 poleceń i rozwijał je. Bo jeśli popatrzycie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to jest masa przepisów świątynnych, które jak gdyby precyzowały, co to znaczy. Jeśli będziesz czcił dzień 7, to potem jest masa przepisów, które mówią, jak miało wyglądać czczenie tego dnia. Jeżeli mamy nie zabijaj, nie morduj, to potem było opisane dokładnie, co jest morderstwem, a co nie jest. Więc jak gdyby mamy, Bóg napisał 10 słów, 10 tych poleceń i to był taki, byśmy powiedzieli, konspekt całego prawa, czyli główne podpunkty, które potem były przez Mojżesza rozpisywane, tak? Czyli ten punkt i dokładna rozpiska, co to oznacza. I Mojżesz to już spisywał, tak? To plus to, ale dodatkowo te 10 poleceń było spisanych przez Boga i to była Mojżesza służba. Mojżesza służba polegała na przekazaniu woli Bożej i spisaniu jej na papierze i jednocześnie wyryta przez Boga na tablicach kamiennych, czyli i spisana, i wyryta. Zgadza się? I na tym polegała służba. On miał to przekazać wszystko. I on był wyjątkowy. Nie mógł z nim się równać ani Mojżesz, ani Maria. Bo nikomu Bóg tak... Ani Aaron, ani Maria, tak? Bo co? Oni oczywiście... Aaron był kapłanem, tak? Prawda? No fakt. Maria była prorokinią. Fakt. Bóg się wypowiadał przez nią. Ale oni nie mogli się równać z Mojżeszem, bo to z Mojżeszem Pan rozmawia. Mojżesza twarz promieniała. Mojżesz otrzymał te prawo. Mojżesz otrzymał tablicę. Mojżeszowi mówił Pan, powiedz to, przemówił Pan do Mojżesza. Mojżesz był wyjątkowy i Bóg mówi, nikt tego nie zakwestionuje.
Nawet sposób, w jaki Bóg z Mojżeszem rozmawiał, był wyjątkowy.
Wyjątkowy, tak. Także służba Mojżesza polegała na przekazaniu, wyjątkowa była, niesamowita, słuchajcie, promieniająca twarz, bezpośredni kontakt z Panem, byśmy powiedzieli coś niesamowitego, wyjątkowego, niepowtarzalnego. Po prostu taki zaszczyt oglądać chwałę Pana, a Pan cię jeszcze chroni. Pan cię chroni, Pan ci swoją chwałę pokazuje. No, ciągły kontakt z Bogiem. Wspaniałe, prawda? Coś niesamowitego. Czyli Mojżesz co? Rozmawia z Panem, ma kontakt z chwałą Pana. Jego skóra na twarzy wręcz promienieje od tej chwały. bo na jego twarzy odbija się blask chwały Pana. Toż nie jego skóra sama z siebie zaczyna promienieć, tylko od kontaktu z Panem po prostu zaczyna to lśnić wszystko. Kto nie może na to patrzeć?
Lud.
Boją się. Dlaczego się boją? To jest temat odrębny, ale się boją. Mojżesz jest najpokorniejszym sługą. Więc dopóki twarz Mojżesza jaśnieje, to co? Twarz musi mieć zakrytą, bo Izraelici nie mogą patrzeć na chwałę Pana, odbijającą się z jego twarzy, tak? Nie mogą na to patrzeć. Na Mojżesza mogą patrzeć, jak ma zwykłą twarz. Na Mojżesza z zasłoniętą twarzą mogą patrzeć, a na ten blask chwały Pana nie mogą. I dlatego co Mojżesz robi? Zakrywa.
Zakrywa, żeby móc wolę Bożą przekazać.
Tak, żeby móc po prostu rozmawiać i powiedzieć, co Pan powiedział. Bo innej drogi do wyjaśnienia sprawy nie ma. Chcesz wiedzieć, co Pan mówi? Idź do Mojżesza. Chcesz wiedzieć, jak Pan uważa? Idź do Mojżesza.
Znowu Mojżesz tu nie chce robić żadnej przeszkody, która by miała być w przekazywaniu tego.
Tak.
Pojawia się ta zasłona.
Tak, i jest taka zasada. Póki twarz Mojżesza promienieje, ma zakrytą twarz. Ale jak wchodzi do Pana, Mojżesz nie ma problemów.
Tak.
Mojżesz patrzy w chwałę Pana i sam zaczyna promienić tą chwałą. Więc co możemy powiedzieć? Wyjątkowa rzecz. Wyjątkowa służba. Wspaniała. Można powiedzieć, no, coś niesamowitego. Bezpośredni kontakt z Bogiem. Bezpośrednia rozmowa z Panem twarzą w twarz. Pokora tego człowieka. Ale możliwość obcowania z Bogiem. Wszystkie informacje, które Bóg przekazuje, przekazuje za pośrednictwem jednego człowieka. I teraz już w zasadzie zakończyliśmy, chyba że macie jakieś spostrzeżenia jeszcze i coś chcielibyście dopisać. Jeżeli macie jeszcze jakieś spostrzeżenia, to mówcie. Bo ja na koniec chciałbym jeszcze raz przeczytać trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian, podać wam pytania, na które macie się zastanowić, jeżeli będziecie mieli czas i chęć. I za tydzień, jak Bóg pozwoli, chciałbym wrócić do trzeciego rozdziału listu do Koryntian. Jeśli macie tu jeszcze jakieś spostrzeżenia, to bardzo proszę. A jeśli nie, to chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze raz trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian teraz. Na pewno będzie troszeczkę jaśniejszy teraz. Łatwiej będzie go... inaczej się go będzie na pewno teraz czytać. Nie wiem na ile, tak, czytaj.
Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga. On też uczynił nas zdolnymi sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie śmierci wyryte literami na kamieniach było pełne chwały, także synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha. Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. To bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą. Jeśli zaś to, co przemija, było pełne chwały, tym bardziej pełne chwały jest to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy, a nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. Lecz ich umysły zostały zaślepione, aż do dnia dzisiejszego bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy zaś nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana.
Zapiszcie sobie 4 pytania i bardzo bym prosił, żebyście, jak będziecie próbowali odpowiedzieć sobie, to żebyście jak gdyby bardzo precyzyjnie odpowiadali na pytanie. Jeżeli się nie da, to się nie da, a jeśli się da, to się da. Tak wstępnie, 4 pytania. Co jest listem Chrystusowym? Co jest listem Chrystusowym? Co jest listem Chrystusowym? Drugie pytanie. Co jest służbą sprawiedliwości i służbą ducha? Co jest służbą sprawiedliwości i ducha? Co jest służbą? Czyli mówimy o służbie. Co jest tą służbą? Co jest służbą sprawiedliwości i ducha? Trzecie pytanie. Co jest służbą śmierci i potępienia? Bo mówimy o służbie. Co jest służbą śmierci i potępienia? Co miało chwałę, a co ma chwałę? Czwarte pytanie. Powtórzyć pytania? Powtórzyć czy nie?
Myślałem, że pytań będzie 10.
Nie, nie, 4 pytania. Chodzi tylko o to, żebyście... Powiem wam szczerze, nie tak... Może wam będzie łatwiej. Nie tak prosto odpowiedzieć na te pytania. Nie tak prosto odpowiedzieć na te pytania. Warto, żebyście sięgali do obserwacji ogólnej i patrzyli, co tam wypisane i czy wam będzie pasować z tym, co będziecie czytać. Sprawdzajcie to. Ja wierzę, że dzięki Bogu poukłada nam się to wszystko. Ale już pewnie widać, co? Jak się czyta Mojżesza, a potem się czyta Pawła, który mówi, to jest... jak namiastka w porównaniu z tym, co tu. Z jaką my chwałą Pana mamy do czynienia? Kiedy nasze oblicze się zmienia? Co my musimy zrobić? Bo to jest o tym jest w tym rozdziale. Jak się odnoszono do Mojżesza? Kim był? A jak się odnoszono do Pawła? Kim był? Co robił Paweł? Co robił Mojżesz?
Mi tu mocno list do Hebrajczyków się przypomina też te rzeczy.
Przyda się. Przyda się.
Niewidzialnymi.
Przyda się list do Hebrajczyków.
Porównanie.
Bardzo się przyda. I no, ja dzisiaj tyle, słuchajcie, bo moim zdaniem to naprawdę fajnie jest sięgnąć tam do tego fragmentu, zobaczyć, bo to są niesamowite rzeczy. I myślę, że jak będziemy tutaj teraz analizować ten trzeci rozdział, będzie łatwiej, jak gdyby będzie, czytając o Mojżeszu, będzie wiadomo, o co biega. Tak? Będzie wiadomo, o co chodzi. Będzie łatwiej, jak gdyby ogarnąć, o czym Paweł mówi. Bo tak to, tak coś tam się pamięta, coś się nie pamięta, nie? A teraz tak będzie, mi się wydaje, jasniej.
Wielokrotnie tak robiliśmy w liście do Hebrajczyków na przykład.
I się przydawało.
Że wracaliśmy, omawialiśmy całą historię i wtedy, żeśmy wracali do jednego wersetu nawet i już wiadomo było...
W liście do Rzymian tak robiliśmy.
Tak.
Kilka razy. I to nam dużo pomagało. W liście Jakuba to robiliśmy, pamiętam.
W wielu miejscach.
No.